namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji.
Doktor Przemysław Kwiecień, ekonomista. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry, witam Państwa.
Nie trudno zgadnąć, o czym będziemy dzisiaj w dużej mierze rozmawiać, więc zaznaczę, że nagrywamy ten materiał w piątek, 25 lutego, około godziny 15. Pytanie numer 1. Rosja atakuje Ukrainę i mamy osłabienie polskiego złotego. Z tego, co widzę w sieci, ekonomiści są co najmniej zaniepokojeni tym, co stało się z wartością naszej waluty. Pytania. Czy sprawa jest poważna i co teraz może zrobić NBP czy RPP?
Ja osobiście nie jestem jakoś bardzo zaniepokojony tym, co stało się ze złotym. Reakcja jest moim zdaniem umiarkowana. Jak na coś, co wywołało ogromną panikę na wybranych rynkach, przede wszystkim na rynku rosyjskim, ale też na GPW, to osłabienie złotego nie było aż tak duże. I co powinna zrobić RPP? Nic, w cudzysłowie. Nic jakby wyjątkowego, czego nie planowała robić do tej pory, ponieważ RPP i tak jest w fazie podnoszenia stóp procentowych. Konflikt jest dla banków centralnych bardzo problematyczny, bo jest stagflacyjny w swojej naturze. Z jednej strony jeszcze zwiększy krótkoterminową presję inflacyjną, ale z drugiej strony osłabi wzrost gospodarczy. Część tych efektów będzie szybka, już jest wzrost cen surowców. Część tych efektów będzie pojawiała się później i będzie trwała dłużej. Różnego rodzaju zakłócenia logistyczne, wpływ na polskie firmy. Wyższa inflacja oczywiście jeszcze bardziej oddala nas na razie od celu inflacyjnego. Mamy inflację blisko 10%, a cel jest 2,5%, więc to jest przepaść. Natomiast miejmy na uwadze fakt, że jeśli wzrost gospodarczy znacząco osłabnie, a osłabnie z wielu powodów, choćby dlatego, że ta wysoka inflacja sprawia, że my coraz częściej czujemy, że no tak naprawdę nawet jeśli mamy więcej pieniędzy nominalnie, to mniej możemy za nie kupić, tak? I jakby to wpływa na nasze decyzje. Jeśli popyt spadnie, a spadnie, to kwestia tempa, no to również z czasem spadnie presja inflacyjna. Więc dla banków centralnych to jest problem, na ile muszą teraz bardziej zareagować. A może, tak jak już EBC sygnalizuje, już w ogóle jest kompletnie inna historia, ale jak pokrótce, może w ogóle powinno się zareagować w drugą stronę, tak żeby zluzować politykę albo jakby opóźnić jej normalizację. Ja uważam, że Rada, która podnosi teraz stopy procentowe, powinna po prostu robić to, co planowała i na bieżąco, na chłodno oceniać skutki tego, co się dzieje, wpływ na polską gospodarkę, wpływ na inflację i jej perspektywy. Natomiast jeszcze wracając do złotego, wiele osób pyta mnie w tych nerwowych okresach, co robić. Moja odpowiedź jest prosta. Jeśli potrzebujesz walut, bo wiesz, że w ciągu kilku tygodni musisz je mieć ze względów prywatnych czy biznesowych, kupuj je teraz, bo nie było paniki, była reakcja, złoty się osłabił, ale te kursy cały czas są rozsądne. A może być różnie, tak? Jakby są skrajne scenariusze, które mogą się wydarzyć w takich okolicznościach. Jeśli nie potrzebujesz walut, to nie panikuj, tak? Nie mam nic przeciwko dywersyfikacji swoich inwestycji czy oszczędności na inne waluty, to wręcz jest uzasadnione, ale powinno się to robić wtedy, kiedy się o tym nie mówi, nie wtedy, kiedy jest panika.
Co jest teraz większym zagrożeniem dla polskiego złotego, czy nawet szerzej, dla całej polskiej gospodarki? Globalne trendy ekonomiczno-gospodarcze, czy ta wojna?
Dla złotego na pewno to, co się dzieje w globalnej gospodarce, jest pewnym problemem. Natomiast sam konflikt dla złotego ma zagrożenie takie, powiedziałbym, w stylu czarnego łabędzia, bo będzie pewien wpływ, który się wydarzy tak czy owak na europejską gospodarkę. On będzie większy na europejską, polską gospodarkę niż na amerykańską gospodarkę, na przykład, tak, bo mówimy tutaj o dolarze. Stany Zjednoczone, ich eksport na Ukrainę i do Rosji to jest mniej niż ich 1% ich całego eksportu, to jest nic. W Europie jest to około 5-6%, to też nie jest jakaś gigantyczna skala, która wywoła u nas recesję sama w sobie, ale no będzie to bardziej znaczące, to jest oczywiste. Również wpływ wysokich cen energii będzie odczuwalny znacząco bardziej w Europie niż w Stanach Zjednoczonych. Po pierwsze dlatego, że my te surowce z Rosji kupujemy, a po drugie dlatego, że na przykład ceny gazu w Europie są dziesięciokrotnie wyższe dzisiaj niż w Stanach Zjednoczonych. To jest skomplikowany rynek, gdzie nie da się po prostu kupić tego 10 razy tańszego gazu w nieograniczonych ilościach. Więc to sprawia, że perspektywy dla euro poprzez ten konflikt i w ogóle dla europejskich walut wobec dolara pogarszają się. Natomiast największe ruchy mogłyby wystąpić, gdyby doszło do sytuacji takich jak odłączenie Rosji od systemu SWIFT, które wywołałoby na pewno w krótkim terminie bardzo skokowy popyt na dolara. I to jest taki scenariusz dla złotego bardzo niekorzystny i dlatego mówię, że jeśli ktoś potrzebuje walut, to lepiej niech je kupi teraz, kiedy ta reakcja jest nieduża, bo okej, być może nie dojdzie do tego, tak o czym mówimy, ale jeśli dojdzie, no to wtedy złoty może stracić przejściowo prawdopodobnie, ale jednak znacząco.
Mhm. Czy wobec tego wszystkiego mamy się teraz spodziewać, że w tym roku stopy procentowe w Polsce nie zatrzymają się na jeszcze do niedawna spodziewanych poziomach 4 czy 4,5%, tylko jednak będą one jeszcze wyższe?
Rynek kontraktów pokazuje już, że stopy procentowe mogą wzrosnąć w okolice 5%, więc faktycznie te oczekiwania rosną. Natomiast w mojej ocenie to jest chyba trochę przesada, tak? Bo oczywiście te perspektywy inflacji są trudne, ale jeśli w trakcie roku okaże się, że wzrost gospodarczy na świecie zwalnia, to te oczekiwania na podwyżki stóp też będą spadać. Ja spodziewam się wzrostów stóp procentowych w okolicy 4% w tym roku, przynajmniej na ten moment, tak? Jeśli się okaże, że gospodarka cały czas pozostaje mocna, a inflacja wysoka, no to wtedy te oczekiwania będą uzasadnione, ale moim zdaniem będzie to trudne do pogodzenia, bo ta wysoka inflacja, którą mamy dzisiaj, już zaczyna szkodzić wzrostowi gospodarczemu i to będzie postępować, a to, co się wydarzyło za naszą wschodnią granicą, no ma też właśnie konsekwencje niekorzystne dla wzrostu, niekorzystne dla wielu polskich firm. To nie będzie jakiś efekt załamania, ale no, to jest kolejna rzecz, która dokłada się do i tak takiej nie najciekawszej perspektywy makroekonomicznej.
Ja dopytam jeszcze o te stopy procentowe, ponieważ czytając komentarze i wpisy internautów, odnoszę wrażenie, że niektórzy nie mogą zrozumieć, dlaczego przy 10% inflacji cały czas mamy stopy 6-7% niższe. Dlaczego nie możemy mieć stóp procentowych 6%, 7%? Tak wiele osób o to pyta. Dlaczego ciągle tracą pieniądze na lokatach?
No, to jest oczywiście złożony temat. Stopy procentowe historycznie były w Polsce w okolicach inflacji lub nieco wyżej. Więc jakby te pytania nie są bezzasadne. Jakby to się bierze z tego, co wydaje nam się normalne. I faktycznie niechęć do tego, żeby na czas znormalizować tą politykę pieniężną, żeby zacząć te podwyżki wcześniej po prostu, kiedy już było jasne, że ta presja inflacyjna się pojawia, no sprawia, że mocno zostaliśmy z tyłu, bo banki centralne mają to do siebie, że te stopy wolą podnosić stopniowo. Jakby historycznie niewiele jest sytuacji takich, gdzie te stopy rosły w ogóle szybciej niż 1/4 punktu procentowego na posiedzenie, tak? Więc no podniesienie od zera, na przykład, nie wiem, jak mówisz 6% po 1/4 zajęłoby kilka lat, tak? Więc nawet mimo tego, że Rada podnosiła je teraz szybciej, zwykle o 50 punktów bazowych, chociaż była też jedna decyzja o 75 punktów bazowych, to i tak one są niskie względem inflacji. No i ja uważam, że jakby błędem tutaj przede wszystkim jest to, nie one, gdzie one są dzisiaj i dlaczego one, nie wiem, skokowo dzisiaj na przykład nie zostaną podniesione o kilka punktów procentowych, bo prawdopodobnie taka decyzja wywołałaby na rynku sporo zamieszania, ale że po prostu zaczęto je podnosić zbyt późno. No, gdyby zrobiono to wcześniej, to one dzisiaj prawdopodobnie byłyby już nieco wyższe, a inflacja byłaby niższa, bo wcześniejsze ich podnoszenie nie doprowadziłoby aż do takiego wzrostu inflacji, jaki mamy dzisiaj.
Polska giełda. Czy ta wojna jest już w cenach? Czy może tutaj cały czas jest pole do spadków, to znaczy im większa eskalacja konfliktu, tym większe spadki na polskiej giełdzie?
Ja uważam w ogóle, że to, co się wydarzyło na rynkach, to były przede wszystkim emocje, bo jakby wpływ, prawdopodobnie wpływ tego, co się dzieje na Ukrainie, jakkolwiek to jest po ludzku straszne, tak przynajmniej dla mnie, w ogóle to komentowanie tego tematu jest ciężkie, tak, bo jako dziecko jeszcze pamiętam radzieckie wojska w Polsce, więc no jakby nie jest to temat, o którym się mówi tak jak, nie wiem, polityce Fedu czy inflacji. Natomiast jakby patrząc na to z punktu widzenia liczb, to jakby wpływ tego, o ile nie zagraża to naszemu bezpieczeństwu, a myślę, że takich scenariuszy rynek nie bierze dzisiaj pod uwagę, to wpływ będzie relatywnie ograniczony. To nie będzie wpływ rzędu kilkadziesiąt procent, tak? Czy nie wiem, choćby 20%. Tak jak powiedziałem, eksport do Rosji i Ukrainy razem Polski to jest 6% polskiego eksportu, nie polskiego PKB. Więc no, nie są to wartości, które wpłyną jakoś krytycznie na perspektywę wyników spółek notowanych na GPW. Oczywiście są spółki, które na tym bardzo stracą, pojedyncze, ale są to spółki relatywnie mniejsze. No, z WIG20 tak naprawdę jest tylko LPP, która ma dużą ekspozycję na wschodnie rynki i bardzo mocno cena jego akcji spadła. Więc to jest głównie w sferze obaw, no jakby takiej niepewności, co dalej, tak? Inwestorzy nie lubią sytuacji, których nie znają i stąd też zareagowali tak, jak zareagowali. Nie chcę powiedzieć, że przesadnie, bo rynek ma to do siebie, tak? Jest strach, jest niepewność. No to mamy taką sytuację, jaką mieliśmy w czwartek, gdzie notowania głównych polskich indeksów spadły o kilkanaście procent. Moim zdaniem spadły przesadnie, natomiast no takie są prawa rynku, tak? Większym zagrożeniem dla giełd ogólnie jest perspektywa makroekonomiczna, bo wolniejszy wzrost, wyższa inflacja i wyższe stopy procentowe to są wszystko czynniki, które są niekorzystne dla wycen giełdy historycznie, a jesteśmy po 2 latach hossy, więc wydaje mi się, że tutaj jest większy ciężar, no a rynki mają to do siebie, że jak zajmują się jednym tematem, to wszystko inne zdaje się przestawać mieć znaczenie. Tak? Dzisiaj rynki żyją wojną i jakby kompletnie nie patrzą na to, co się dzieje w innych obszarach. Jeśli, mam nadzieję, tą wojną przestaniemy się zajmować jak najszybciej, no to te tematy makroekonomiczne wrócą. Mhm.
Wojna i złoto szybko w górę. Też dostrzegam w sieci, że niektórzy wręcz chwalą się, że mają dużą część portfela w złocie i teraz nadchodzi ich czas, to jest czas złota. Pytanie, czy my jako Polacy nie mamy trochę zaburzonej percepcji, to znaczy właśnie emocjonujemy się tym konfliktem, bo on jest blisko nas, natomiast czy taki konflikt jest w stanie jakoś globalnie ruszyć ten rynek złota?
W mojej ocenie dla złota w dłuższym terminie też bardziej istotne są czynniki pieniężne niż ten konflikt, z tego względu, że oczywiście reakcja złota na wzrost napięcia geopolitycznego była, natomiast patrząc na ostatnich kilka dni, to ona już została praktycznie wymazana, więc to jedynie pokazuje, że okej, jeśli patrzymy na to spekulacyjnie, no to faktycznie złoto było tym rynkiem, które rosło wtedy, kiedy akcje na przykład spadały. Ale jeśli patrzymy na to jako na inwestycje w naszym portfelu, który często jest obliczony na lata, no to raczej inne czynniki powinniśmy brać pod uwagę, jak choćby to, że banki centralne utrzymują stopy procentowe znacznie poniżej inflacji, no i w teorii na dłuższą metę powinno to sprzyjać notowaniom metali szlachetnych. Natomiast pamiętajmy też o tym, że złoto, srebro, inne metale, jakkolwiek jest już dzisiaj możliwość inwestowania w nie w różny sposób, nie tylko fizycznie, ale choćby przez ETC, no to są takie, taka forma ETF-a w Europie, prawna, to no są to produkty, które nie płacą odsetek, dywidend, a jest koszt ich utrzymania. Jeśli mamy fizyczne złoto, no to musimy gdzieś tam jakieś skrytce na przykład trzymać, tak? Jeśli mamy takie ETC, no to też płacimy taką opłatę roczną, jak przy innych ETF-ach, tyle, że tutaj nie dostajemy żadnych przepływów pieniężnych w czasie, więc to są argumenty no przeciwników metali szlachetnych w portfelu. Ja uważam, że jakaś umiarkowana ekspozycja w portfelu ma uzasadnienie przy dzisiejszej polityce globalnej banków centralnych, natomiast też nie dajmy się zwariować, jakby to całe lokowanie jakiejś ogromnej części portfela na dłuższą metę w metale szlachetne, to już jest spora spekulacja moim zdaniem, a nie takie zdywersyfikowane podejście do budowania inwestycji. Mhm.
Kryptowaluty chyba nie ma szału. Czy zatem rynek krypto należy cały czas uznawać raczej jako technologiczną ciekawostkę i czysto spekulacyjne aktywo, a nie coś, co w takich trudnych chwilach niesie za sobą jakąś realną wartość?
Moje postrzeganie blockchaina się nie zmieniło. To jest jedna z nowych technologii, która w jakiś sposób rewolucjonizuje świat. Natomiast jeśli popatrzymy sobie na notowania, może pokażę to na wykresie, to zobaczymy, że kryptowaluty w momencie tego konfliktu, w momencie też wcześniej już korekty na globalnych giełdach, również nie radziły sobie najlepiej. Zachowywały się często odwrotnie niż złoto, czyli kiedy te napięcia się nasilały, to ceny kryptowalut spadały i odwrotnie. Kiedy nastroje się poprawiały, to również notowania takich kryptowalut, jak tutaj mam pokazany Bitcoin, zielono-czerwony wykres, Ethereum biało-niebieski, wtedy rosły. Widać to najlepiej, usunę może to Ethereum, dodam z kolei dla porównania wykres US 100, który jest instrumentem opartym o kontrakt na Nasdaq. Jeśli weźmiemy sobie trochę krótszy horyzont, to widać będzie doskonale, że dopasujemy sobie lepiej to osi, że te instrumenty są, zachowują się podobnie, tak? Czyli oczywiście nie jest to zależność taka jeden do jednego, ale w momencie, kiedy mamy pogorszenie tych nastrojów, tak jak choćby w ostatnim czasie tutaj, w momencie tego konfliktu, mieliśmy spadki na giełdach i mieliśmy jednocześnie spadek cen Bitcoina. Podobnie teraz, gdy notowania w ciągu ostatniej doby tak naprawdę notowania w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno odbiły. Tak naprawdę wymazały cały ten spadek, całą tą panikę taką po inwazji na Ukrainę. Podobnie zachował się Bitcoin. Także jak dla mnie to jest dowód na to, że jest to po prostu jedna z technologii, jedna z ciekawych technologii, ale zachowująca się nie jak tak zwany safe haven, a zachowująca się podobnie jak spółki technologiczne. No i oczywiście też jest tam sporo spekulacji na ten moment. Cena tego, czy to będzie, jakby cały czas trwa dyskusja, nie rzędu, czy to będzie 10-20% więcej, tylko czy to będzie 1000% więcej, czy 90% mniej. Więc to pokazuje jeszcze, w jakim stadium cały czas jest ten rynek.
To ja zapytam jeszcze o Rosję, bo cały czas nawet w dużych mediach docierają do nas sygnały na temat rosyjskiej gospodarki, że giełda spada, że waluta traci, że Gazprom traci, znaczy ceny akcji Gazpromu. Co teraz czeka rosyjską gospodarkę? Czy to jest równoznaczne z tym, że Rosjanie muszą przygotować się na nawet kilka bardzo trudnych lat?
To będzie zależało moim zdaniem od polityki energetycznej Zachodu, bo to jest tak naprawdę najważniejsze. W dłuższym terminie, jak się mówisz o takiej perspektywie, oczywiście te sankcje w jakiś sposób w gospodarkę uderzą, ale jeśli Rosja dalej będzie sprzedawać swoje najważniejsze surowce energetyczne po cenach, które są dzisiaj, to sobie tak naprawdę odrobi te sankcje w tym, co będzie do niej wpływać do budżetu. Więc jeśli Zachód chce osłabić pozycję Moskwy, to musi zmienić politykę energetyczną. Nie może być tak, że Stany Zjednoczone z jednej strony przykręcają śrubę sektorowi łupkowemu ze względów proekologicznych, a z drugiej strony chcą, żeby Rosja nie zarabiała na eksporcie ropy. To się wyklucza wzajemnie, tak, czy żeby OPEC się na tym nie dorabiał. Podobnie Unia Europejska, jakby porzucamy węgiel, no to ja rozumiem, że na dłuższą metę to jest konieczne, stawiamy na zieloną energię, ale zielonej energii mamy za mało, więc musimy importować gaz z Rosji. No więc jakby to nie jest tak, że można te rzeczy robić rozłącznie. Tutaj trzeba zdecydować się na jakąś ścieżkę i zastanowić się, co jest priorytetem, tak? I moim zdaniem to będzie najważniejsze. Niestety nie słyszę takiej dyskusji dzisiaj w ogóle. Wiadomo, że świat dzisiaj zastanawia się nad tym, co tu i teraz, tak? Czy cokolwiek można zrobić, żeby czołgi Putina wyjechały z Ukrainy. A tu mówimy o długiej perspektywie, ale ta długa perspektywa tak naprawdę na przykład dla naszego bezpieczeństwa, czy w ogóle dla bezpieczeństwa Europy, czy stabilności Europy, będzie ważniejsza niż to, co się wydarzy w najbliższym czasie, bo tu pewnie za wiele Europa nie wskóra.
I jeszcze jedna kwestia bardzo ważna dla polskiej gospodarki. Otóż od kilku dni cały czas słyszymy, że czeka nas napływ imigrantów, czy mówiąc właściwie uchodźców. I tutaj te liczby są bardzo różne. 500 tysięcy osób, 1 000 000, 2 000 000, nawet widziałem nagłówki, że i 5 milionów, choć myślę, że to akurat przesada, no ale generalnie rzeczywiście może być to bardzo wielu uchodźców. Co to oznacza dla polskiej gospodarki, taka liczba osób? Bo tutaj od razu doprecyzuję, że to nie jest 1,5 miliona młodych osób gotowych do pracy od zaraz. To będą osoby w różnym wieku, do tego spory chaos. Czy to się może negatywnie odbić, czy będzie to raczej wpływ pomijalny dla całego organizmu gospodarczego?
W mojej ocenie na ten moment jest za wcześnie, aby to rozsądnie ocenić. Ja nie jestem w stanie tego zrobić, bo jest to pytanie, po pierwsze, o tak jak mówisz, jak to będzie skala, nikt tego dzisiaj nie wie. Na razie te pierwsze dane nie są jakoś bardzo alarmujące, w sensie nie są to, nie wiem, dziesiątki tysięcy osób. Po drugie też jest pytanie, na jak długo te osoby będą szukać schronienia, w jakiej formie będą otrzymywać pomoc, gdzie się zatrzymają, jak będzie w tym partycypować cała Unia Europejska. Jest tak dużo niewiadomych, że to byłaby dzisiaj czysta spekulacja i myślę też, że z szacunku dla tych osób, no taka dyskusja jest dzisiaj bezprzedmiotowa.
Podsumowując, mam wrażenie, że z całego tego wywiadu wybrzmiewa generalnie jedno przesłanie. Nie ma powodów do paniki. Zgadza się?
Z punktu widzenia naszych portfeli, z punktu widzenia naszych inwestycji, z punktu widzenia naszej gospodarki, nie ma powodów do paniki. Tak jakby zwykle te decyzje finansowe i ekonomiczne powinny być podejmowane na chłodno. Czasem jest to trudne, szczególnie gdy włączymy media i jakby widzimy takie obrazy, jakie dzisiaj widzimy. Trudno jest zachować zimną głowę, ale na ten moment nie widzę powodu, aby zarówno inwestorzy, jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą w ogromnej większości, będą wyjątki, podejmowały dziś jakieś bardzo nerwowe, pochopne decyzje, które no, mogą czasem w takich momentach być niewłaściwe.
Czyli jak rozumiem, te kolejki przed placówkami bankowymi w Polsce to kompletne nieporozumienie.
Znaczy, ja dzisiaj nie widzę powodu, dla którego w Polsce miałoby zabraknąć gotówki. Jakby nie ma ku temu najmniejszych przesłanek. Myślę, że gdybyśmy teraz spisali sobie takie lekcje z historii, ile razy to się działo, tak, choćby sprzed 2 lat, no to będziemy mieć kolejne potwierdzenie, że takie jakby momenty paniki nie są wskazane. Wiadomo, że każdy z nas powinien mieć jakieś minimalne zapasy podstawowych rzeczy zawsze, tak, bo różne rzeczy mogą się wydarzyć, ale jakby moim zdaniem na ten moment te reakcje, które gdzieś tam są pokazywane w mediach, to jest gruba przesada, która nie znajduje uzasadnienia w tym, co się dzieje w gospodarce czy na rynkach finansowych.
Tym samym mam nadzieję, że tchniemy trochę spokoju przy tym wszystkim, co się dzieje. I zapytam jeszcze o twoją nominację do tytułu Analityka Roku. To już nasza nie pierwsza rozmowa. Widzowie z reguły bardzo ciepło przyjmują te nasze wywiady. Myślę, że część na pewno chętnie zagłosuje. Pytanie, gdzie mogą to zrobić?
Dziękuję, że o tym wspominasz. Faktycznie zostałem nominowany w kategorii Analityk Roku. Jeśli Państwo chcą wesprzeć mnie głosem, to zachęcam do odwiedzenia strony konkursinvestcaps.pl/analityk roku. I właśnie tutaj można, jest moja osoba w pierwszej linii, można podać swój głos. Jeśli Państwo mają taką ochotę, to z góry serdecznie dziękuję, jak i dziękuję Tobie za wspomnienie o tym fakcie.
Ja dodam jako ciekawostkę, że nam zależy w kategorii influencer rynku, też jest nominowany. Wszystko wiemy i tak jak wspomniałem, mam nadzieję, że ta rozmowa tchnie trochę spokoju. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.